Jest dokładnie 10:07, program Ludzie i Pieniądze, a studio Radia Gdańsk, profesor Marek Grzybowski, Akademia Morska i Klaster Morski.
Dzień dobry.
Piotr Stareńczak, Portal Morski i Piotr Frankowski, Namiary na Morze i Handel. Dzień dobry
Państwu.
Dzień dobry.
Zacznijmy od propozycji resortu gospodarki morskiej, o którym przed chwilą czytaliśmy w przeglądzie tego, co mamy na stronie internetowej. Minister Marek Gróbarczyk zapowiada, że będzie zmiana ustawy o portach morskich i przystaniach. Cel jest bardzo jasny. Obecnie zasada była taka, że wszystkie spółki eksploatacyjne powinny być sprywatyzowane. W Gdyni sprywatyzowano wszystkie spółki eksploatacyjne. W Gdańsku została jedna, czyli Port Gdański Eksploatacja. A teraz będzie dopuszczona sytuacja, w której zarząd portu, który do tej pory miał być takim bardziej zarządcą terenu, będzie mógł prowadzić tę działalność operacyjną oczywiście poprzez wyspecjalizowany podmiot gospodarczy. Ważna zmiana, potrzebna zmiana, czy tak naprawdę w momencie, kiedy mamy już taki tak zaawansowany ten poziom prywatyzacji, czy ta zmiana może jest nieistotna?
No, każda inicjatywa i pomysł jest dobry, pod warunkiem, że będzie się sprawdzał gospodarczo, czy firmy państwowe będą prowadziły lepiej działalność marketingową i gospodarczą na terenie portu, jakie obszary aktywności się rozwiną. To są pytania, na które trzeba odpowiedzieć, uruchamiając każdą działalność. Czy nie będzie tej niezdrowej konkurencji, czy być może porty będą mogły wejść w jakieś luki, których nie chce podjąć biznes prywatny, ale wtedy jest pytanie, dlaczego biznes prywatny nie chce tego podjąć. Jeśli taka działalność zarządów portów, gospodarcza, poprawi konkurencyjność polskich portów, to jest to będzie to dobre. Jeśli nie poprawi, no to będzie to niedobre.
No tutaj też pozostaje do dyskusji kwestia, czy zarządy portów będące jakby operatorem, zarządcą infrastruktury nie będą w pozycji
uprzywilejowanej.
Tak, dokładnie. Czy to nie będzie sytuacja, gdzie będą miały tą możliwość przecież ustalania stawek, dostępu wszelkiego rodzaju i czy to nie spowoduje właśnie niezdrowej konkurencji jakby przy zmianie tej ustawy?
Mam też może niewielkie, ale jednak obawy o sprawę uczciwej konkurencji, bo państwo czy podmiot państwo należący do państwa będzie pod pewnymi względami w uprzywilejowanej pozycji już ze swej natury. Na przykład ewentualne straty na działalności będą mogły być pokrywane.
Obciążać właściciela tego.
Tak, tak, tak. Na co sobie nie może pozwolić prywatny właściciel. Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na taki fakt. Jestem w portach Trójmiasta bardzo często i na terenie portów, nie obok portów. I zauważyłem taką rzecz. Nie mam do końca pewności, czy wynika to z nagłej, silnej poprawy koniunktury i w związku z tym zwiększenia ruchu w portach, czy też ma to związek właśnie ze zmianą właściciela. Obserwuję były bałtycki terminal drobnicowy Gdynia, czyli DG. Obecnie OT Port Gdynia, sprywatyzowany terminal, nie tak dawno sprywatyzowany, zauważyłem w dosyć krótkim czasie dosyć znaczne zwiększenie ruchu. Nawet można powiedzieć, że trudniej się poruszać po tym terenie, bo więcej miejsc jest zastawionych jakąś działalnością.
Sukces odciska się na logistyce, tak?
I częściej nabrzeża są zajęte. Takie jest wyraźne wrażenie optyczne. Natomiast czy to wynika z wyraźnej poprawy koniunktury, czy też ze zmiany właściciela, należałoby się temu bliżej przyjrzeć. Ale wydaje mi się jednak, że ma tu miejsce lepsze wykorzystanie potencjału infrastruktury przez właściciela prywatnego. Raczej ku temu bym się skłaniał.
No te przeładunki zbóż w Gdyni rosną i to z roku na rok dość wyraźnie, więc raczej jest to rzeczywiście lepsza efektywność wykorzystania tego.
I nie tylko
tego
o zboża chodzi.
Tak, tak. Ale proszę zwrócić uwagę, to co tutaj właśnie pan Piotr powiedział, że ta efektywność po prywatyzacji wzrosła, a proszę zwrócić uwagę, co też pojawiło się tutaj w informacji przekazanej wcześniej, że jedyną niesprywatyzowaną spółką eksploatacyjną jest spółka Gdańska Eksploatacja, która od jakiegoś czasu boryka się ze sporymi problemami.
Tam jest konflikt prawny wokół samego procesu prywatyzacyjnego.
Tak, tak. To może przypomnijmy, że spółka cypryjska Mariner chciała nabyć Port Gdańska Eksploatacja. Prywatyzacja została wstrzymana. Mariner tą sprawę zaskarżył. Jest proces sądowy o
nabyciu. Natomiast tam się pojawiły sugestie, że za tą spółką, ona jest cypryjska lub maltańska.
Maltańska.
Że za tą spółką może stać kapitał rosyjski, tak, gdzieś głęboko
ale
ukryty.
To nie wnikając już jakby w te szczegóły. Chodzi o to, że właśnie tutaj mamy to zestawienie OTE-Port Gdynia, gdzie wzrost tych przeładunków jest po prywatyzacji. Mamy spółkę niesprywatyzowaną, która boryka się z dużymi kłopotami, która powinna według obecnych przepisów zostać sprywatyzowana. I czy też zmiana ustawy nie jest jakąś formą też wyjścia naprzeciw problemom takich spółek?
No tylko pytanie, czy warto robić taką ustawę dla jednej spółki w porcie w Gdańsku? Może chodzi o coś szerszego, ale do tej dyskusji wrócimy za chwilę. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Piotr Frankowski, Marek Grzybowski i Piotr Stareńczak.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wracamy w Radio Gdańsk do dyskusji na tematy morskie. Przypomnę, w naszym studio Piotr Stareńczak, Marek Grzybowski i Piotr Frankowski. I pozostańmy w trójmiejskich portach. Maciej Borkowski, publicysta dwutygodnika Na miary, na morze i handel, napisał taką dość mocną, postawił tezę publicystyczną, a mianowicie pisze, że gminy okradły polskie porty. Tak to zostało pod takim tytułem opublikowane. No i podaje przykłady, że gminy nie wniosły aportem do portów terenów, które powinny być własnością portów. I mamy przykład taki, tutaj zacytuję ten artykuł. Efekt jest taki, że na setkach hektarów terenów znajdujących się w granicach portów rządzą się gminy, a nie zarządy portów. W Gdańsku na przykład powstaje na nich wielkie centrum logistyczne jednej z firm, a w Gdyni stoi wielka elektrociepłownia. Czy to znaczy, że tak naprawdę gminy nie dbają o interes portów, nie dbają o rozwój tego biznesu? Czy tak naprawdę może za dużo terenów trzeba było do portów włączyć? Jak panowie uważacie?
No widzę pewne rozdwojenie jaźni. Gdynia deklaruje również obecnie, że jest miastem z morza, organizuje Kongres Gospodarki Morskiej, a z drugiej strony stwarza takie problemy portowi, bo to jest stwarzanie problemów. No, obawiam się, że Gdynia jako miasto mocno odchodzi w polityce gospodarczej, mocno odchodzi od swoich morskich korzeni, co myślę, że dla wszystkich w ostatecznym rozrachunku nie będzie dobre.
Ale to jest efekt normalnego działania. No, każdy, który ma tereny, na tych terenach realizuje swoje interesy. Ustawa została źle napisana i jest tak realizowana, jak została napisana. Miasta miały wnosić, ale nie było obowiązku. Jakby był obowiązek, to by wniosły. W związku z tym, tam gdzie się da z terenów, mówiąc w sposób uproszczony, osiągnąć jak największe korzyści dla miasta, bo to są korzyści dla miasta, to miasto uzyskuje korzyści. Tak to gdyby port otrzymał, to by pośrednio te korzyści były. Chodzi o to, żeby porty i miasto stanowiły jedno i wtedy prowadziły jedną politykę. Może gdyby porty były gminne, to byłaby wspólna polityka. Są rozwiązania różne w świecie. My uczyliśmy się gospodarki rynkowej i rozwiązań rynkowych i stąd rozumiem potrzeby portów. Porty powinny otrzymać tereny i je efektywnie zagospodarować. Ale pamiętajmy, że nie wszystkie tereny portowe też są zagospodarowane, więc miasto, dopóki może mieć władanie nad terenami, będzie nimi zarządzało, tak żeby otrzymywać efekty. Porty tymi terenami, które posiadają, też będą zarządzały. Jak będzie w przyszłości, trzeba dobrą ustawę napisać.
Kto będzie skuteczniejszy, gmina czy port?
No to jest trudne pytanie. Znaczy, ja tak, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że gminy według tej ustawy jednak były zobowiązane
To nie było dowolności, były zobowiązane, ale nie było żadnej sankcji za niewykonanie tego.
Czy albo mechanizmu, który by zastępował oświadczenie
to,
gminy.
Tak. Tak. Natomiast jeśli chodzi o tereny w ogóle do zagospodarowania, które pozostały, to o ile Port Gdańsk ma jeszcze spore rezerwy, port w Szczecinie również, o tyle w najgorszej sytuacji, jak wcześniej też mówiono, jest port Gdynia, który nagle znalazł się, nagle się okazało, że jest portem w środku miasta, w centrum miasta i ten rozwój jest bardzo ograniczony, dlatego tutaj tak duży nacisk zarząd portu kładzie i też nacisk i nadzieje związane z ewentualnym nabyciem terenów po stoczni marynarki wojennej, które nie będą potrzebne do produkcji. I to jest w zasadzie to jest jedyna alternatywa dla Gdyni, tak się wydaje, dla portu Gdynia.
A proszę powiedzieć, bo jest taka koncepcja, że skoro już praktycznie wszystko na tej linii nabrzeży jest zagospodarowane w taki czy inny sposób, te możliwości są coraz mniejsze inwestowania tam, znaczenia nabiera to, co się dzieje na zapleczu portu, żeby tam był na przykład przemysł powiązany z transportem, że to by nadawało jakby dodatkowej wartości całej gospodarce morskiej. Czy taka polityka miast, które nie wniosły tych terenów, może tak naprawdę uderzyć w to strategiczne myślenie o portach? Czy może miasta będą tutaj pozytywnie i dobrze współpracowały z zarządami portów?
Ale moim zdaniem patrzmy się na porty jako miejsca aktywizacji gospodarczej w regionie. I ja bym nie patrzył się dokładnie na tereny i rozpatrywał terenu, ile terenów ma port, bo port jest miejscem, jest wartością dodaną, mówiąc tak bardzo oględnie, dla naszego regionu, oba porty. Mamy w obszarze portów Dolinę Logistyczną i Gdańsk też ma swoją strefę gospodarczą. Mamy Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. I te obszary aktywności trzeba zintegrować, żeby wykorzystać położenie portu. W porcie na terenie można prowadzić działalność tak intensywną, że mówiąc już językiem ekonomicznym, wartość dodaną w postaci pieniądza można z danego hektara mieć znacznie większą niż jest teraz. Można na przykład na terenie składować węgiel, ale można na przykład stworzyć montownię, przypuśćmy, komputerów, laptopów i tak dalej i prowadzić reeksport. Porty i miasta i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jako całość regionu mają dobry potencjał, mają dobre marki, tylko je pozycjonować i działać razem. Czyli mówiąc językiem prostym, stworzyć klaster, który będzie dobrze postrzegany na świecie jako obszar aktywności gospodarczej właśnie w tym rejonie Morza Bałtyckiego.
A tutaj ta współpraca na styku samorządów i władz portów odbywa się prawidłowo, bo tutaj panowie pewną szpilkę wbiliście w politykę władz Gdyni odnośnie portów.
To znaczy ja uważam, że polityka miast jest taka, że była korzystna dla samorządów i miast. Miasta są tylko częścią, miasta są prezentowane przez w radach nadzorczych, ale nie prowadzą polityki gospodarczej tylko na terenie portu, tylko pracują na rzecz mieszkańców miasta. Porty pracują na rzecz i miast, i tych regionów, w których są, i także na rzecz podmiotów, które są w porcie. Więc to wszystko da się pogodzić i wydaje mi się, że aż takich dużych konfliktów nie ma, jak do niedawna były w Gdańsku, gdy Gdańsk zażądał pieniędzy za użytkowanie gruntów, tak? Ten podatek. No kwestia jest taka, jak to rozpatrywać. Jedni mówili, że to było dobrze, inni uważali, że ten podatek jednak przekształcany był w inwestycje wokół portowe. Uważam, że tych tak specjalnych, dużych konfliktów nie ma i możemy na terenie regionu się dogadać. Tym bardziej, że należy patrzeć się Gdańsk, Gdynia i miasto Gdańsk, i miasto Gdynia i Trójmiasto jako jeden duży region o dużym potencjale wzrostu.
Do dyskusji na tematy morskie wrócimy już za kilka minut. A jeszcze przypomnę, w studiu Radia Gdańsk profesor Marek Grzybowski z Akademii Morskiej i Klastra Morskiego, Piotr Stareńczak, Portal Morski i Piotr Frankowski, Namiary na Morze i Handel.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
A my wracamy do dyskusji o problemach gospodarki morskiej. W studio Radia Gdańsk Piotr Staryńczak, Piotr Frankowski. Profesor Marek Grzybowski udał się już na zajęcia w Akademii Morskiej, gdzie zajmuje się studentami. Rozmawiamy o relacjach między gminami a portami. Natomiast bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Klaster Morski organizuje konferencję poświęconą tak zwanemu Smart City. Miastom, które są inteligentne, przyjazne, skrojone dobrze i odpowiadające na potrzeby mieszkańców. A pytanie jest takie, skoro wiemy i wynika to z wielu badań, że warunki życia w Trójmieście należą, są oceniane najwyżej w Polsce. Gdynia przoduje w licznych rankingach, tak samo Sopot i Gdańsk. A jak panowie sądzicie, czy nasze miasta wystarczająco korzystają z tego, że jesteśmy nad morzem, że jesteśmy w takim otoczeniu właśnie morskim? Czy ta turystyka w wymiarze morskim, wodnym, żeglarskim rozwija się tak, jak powinna? Bo są takie czasem poglądy, że jesteśmy nad tym morzem, ale miasta są tak naprawdę odwrócone od morza.
Ja się z tym w znacznej mierze zgadzam. Widzimy różne działania, które rzeczywiście odwracają miasto od morza, albo w innych obszarach zaniechania, które dają ten sam efekt. Jednym z przykładów jest ta tracona przez Gdynię pozycja ważnego portu zawinięć wycieczkowców. Przed laty, dobrych kilka lat temu byliśmy w pierwszej lidze bałtyckiej. Oczywiście nie na jej szczycie, bo na jej szczycie jest Kopenhaga, Sztokholm, Sankt Petersburg, ale byliśmy w dolnej strefie pierwszej ligi. Później spadliśmy i jesteśmy w takiej, powiedzmy, pułapce średniego rozwoju.
Że ktoś tam przypływa, ale to się nie rozwija. Tak?
Albo wręcz stagnacji. Biorąc pod uwagę powolny ostatnio, ale jednak rozwój liczby zawinięć do portów bałtyckich w ogóle, wszystkich, to u nas jest stagnacja albo wręcz regres w Gdyni. Gdynia w tym roku po raz pierwszy straciła prymat w Polsce w liczbie zawinięć wycieczkowców. Dały efekty starania Gdańska w ostatnich latach. Oczywiście Gdańsk na razie nie jest w stanie wygrać w dużych wycieczkowcach. W związku z tym w dużych wycieczkowcach, w największych, Gdynia nadal przoduje, ale w łącznej liczbie Gdańsk wyprzedził po raz pierwszy w tym roku Gdynię. I nie widać żadnych ruchów czy intencji ze strony Gdyni, żeby ten trend odwrócić, albo żeby w ogóle Gdynia mogła się przyczynić do wzrostu liczby zawinięć w ogóle we wszystkich polskich portach. Jednym z problemów jest brak właściwego miejsca do stawiania wycieczkowców, do sumowania wycieczkowców. Gdynia już niejednokrotnie, jeszcze za poprzedniego zarządu, w zarządzie Morskiego Portu Gdynia, deklarowała, wprost pytana o sprawę, Port Gdynia, że nie jest to ruch statków, na którym najbardziej Gdyni zależy, bo jest sezonowy, nie przynosi dużych dochodów, w związku z tym w skali roku, i nie jest to coś, o co się Gdynia będzie biła. I rzeczywiście widać, że się nie bije. Po części korzysta na tym Gdańsk, ale tak w ogóle to tracimy na tym jako Polska. Bo Port Gdańsk na razie nie jest jeszcze przygotowany i przez dłuższy czas jeszcze nie będzie przygotowany do sprawnej, wygodnej dla pasażerów i w estetycznym otoczeniu obsługi dużych wycieczkowców. Natomiast Gdynia o ten ruch nie dba. A są porty, zauważam taką tendencję, że wszystkie te porty, które mają szansę, korzystają z tego i starają się rozwijać. Na przykład budują nawet nie bardzo duże, ale jednak terminale do obsługi wycieczkowców, nawet jeżeli to nie są porty typu gateway, czyli nie są to porty wsiadania i wysiadania pasażerów. a tylko porty zawinięć.
No tutaj też może to jest zupełnie też inna skala, biorąc pod uwagę trudności komunikacyjne na drodze wodnej. Szczecin też chce aktywnie włączyć się właśnie w pozyskiwanie wycieczkowców, ale tak jak mówię, no jest to problem jakby dotarcia do Szczecina, także w torem wodnym, więc jakby skala tych statków nie będzie duża, aczkolwiek...
Ale nowy konkurent będzie.
Będzie, tym bardziej właśnie, że zarząd portu w Szczecin-Świnoujście traktuje pozyskiwanie coraz większej liczby wycieczkowców jako jeden z priorytetów mających doprowadzić do wzrostu prestiżu zarówno portu, jak i miasta. Więc jest to traktowane bardzo prestiżowo, w ogóle pojawianie się wycieczkowców. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, jeśli chodzi właśnie o to odwracanie się, bądź też nie od wody, od morza, to mam wrażenie, że jakby może jeszcze nie jest to satysfakcjonujące, ale jakbyśmy troszeczkę ten kierunek jednak zmieniali, stając twarzą w kierunku morza, wody generalnie, czego przykładem są coraz bardziej popularne waterfronty i to nie tylko Gdańsk, Gdynia. To jakby, jeśli chodzi o miasta morskie, Bydgoszcz jest takim przykładem, gdzie nad Brdą zagospodarowano Wyspę Młyńską, która swego czasu była takim pewnego rodzaju wstydem tego miasta. Aczkolwiek mówię, chodzi o to, jest to tendencja, którą można obserwować jakby w całej Europie, powstająca na terenach poprodukcyjnych. Zwróćmy uwagę, Malmę, Hamburg. I tylko tu jest właśnie ten problem, który też jakby moim zdaniem pojawia się od początku tej dzisiejszej dyskusji, że to wszystko musi być w jakiejś takiej kooperacji między gminą, która ten waterfront buduje, a przemysłem, stocznią, portem, żeby jedno nie działało kosztem drugiego. Być może jest to trudne, ten jakby uzyskanie tego kompromisu, tej synergii, być może jest trudne, aczkolwiek z korzyścią dla obu stron. W momencie, kiedy mamy waterfront, produkcja przesuwa się dalej od centrum miasta, przez co przestaje być to utrudnieniem dla mieszkańców, ale te tereny dalej od centrum miasta muszą się pojawić. Ktoś musi portowi, stoczni te tereny przekazać.
W Gdyni na przykład trudno o takie nowe tereny,
prawda? No to właśnie tutaj o to, o czym wspominałem. No ta nadzieja jest w Stoczni Marynarki Wojennej i jakby w prywatyzacji Stoczni Marynarki Wojennej i w jakimś takim oszacowaniu terenów, które są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej dalszej i terenami, które będą zbędne, a jak wiadomo, Stocznia Marynarki Wojenna objęta jest terenami portu Gdynia i zarząd portu ma prawo pierwokupu.
Tak, to prawda. A wracając do tego, co mówił Piotr Stareńczak na temat wielkich wycieczkowców, ostatnio z takim pewnym zdziwieniem przeczytałem takie bardzo ostre stanowisko ekologów, że tak naprawdę nie powinniśmy promować tych zawinięć wielkich statków, że tak naprawdę z punktu widzenia Zatoki Gdańskiej, czystości, ekologii, no to tak naprawdę jest pływające miasto, które bardzo mocno ingeruje w przyrodę, nawet jeżeli pozornie są tam nowoczesne systemy zarządzania ściekami i wszystkim, to tak naprawdę jest to pewien ruch, który jest zbyteczny, a tak ogromny statek, gdzie czasami są tysiące pasażerów przecież, ma negatywny wpływ na otaczającą przyrodę, czy otaczający akwen. I teraz jest pytanie, czy to jest taki wystrzał ekologów na zasadzie musimy coś napisać, więc napisaliśmy, czy jest to bardziej zjawisko, które jest rzeczywistym problemem. Czy rzeczywiście te statki wycieczkowe mają tak ogromny, rujnujący wpływ na przyrodę? Ja powiem szczerze, jestem laikiem, jeżeli chodzi o kwestie związane z emisjami. Natomiast wydaje mi się, że akurat te nawet dziesiątki statków chyba Zatoki Gdańskiej nam nie zrujnują.
Uważam, że mamy do czynienia z tym pierwszym przypadkiem, który pan wspomniał.
Trzeba było coś powiedzieć, tak?
Tak, no poza tym niektóre środowiska związane z ochroną przyrody, ich działania są czasami dyskusyjne, tak powiedzmy, i takie podejście do wycieczkowców można moim zdaniem zaliczyć do tych dyskusyjnych co najmniej wystąpień z ich strony. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz w kontekście wycieczkowców, ale w związku z miastami. Mogło w mojej wypowiedzi powstać takie wrażenie, że wyłącznie port powinien się troszczyć o przyciąganie wycieczkowców, a nie czyni tego. Właściwie port, tak szczerze powiedziawszy, najmniej powinien się o to troszczyć. Najbardziej się powinny troszczyć o to
władze
lokalne, które zbierają podatki od przedsiębiorców. Bo przedsiębiorcy właśnie, czyli handlowcy, gastronomia, oni najbardziej i pewne działalność gospodarcza związana z obsługą turystyki, od przewodników przez taksówkarzy po...
W ogóle cały transport, tak, prawda?
To oni najbardziej korzystają na przybywaniu wycieczkowców. I nie widzę do tej pory jakiejś skoordynowanej akcji właśnie ze strony władz lokalnych organizacji turystycznych oraz przedsiębiorców na rzecz jakiejś skoordynowanej i skutecznej, dobrej akcji na rzecz przyciągnięcia tych statków, na przykład w postaci promocji w odpowiednich kanałach, akurat dla tej branży odpowiednich.
Z wycieczkowcami to jest też taka sytuacja, że nawet mówię, abstrahując, tak jak tutaj panowie mówili o tych kwestii podnoszonych przez ekologów, to faktem jest, że w myśl nowych konwencji międzynarodowych najwięcej zobowiązań, jeśli chodzi o wycieczkowce, nakładanych jest na porty. Bo to port będzie zobowiązany do odbierania wszystkich nieczystości z wycieczkowca i to port musi zapewnić możliwość jakby ich przetworzenia, czyli albo zbudować własną oczyszczalnię ścieków, albo porozumieć się z oczyszczalnią gminną i te ścieki przekazać do tej oczyszczalni. W przypadku zmniejszenia emisji statku, który stoi przy nabrzeżu w danym porcie, niezbędne jest też zasilanie tego statku w energię elektryczną z nabrzeża, żeby po prostu ten statek nie pracował, żeby jego silniki nie pracowały, wytwarzając energię. Jest to kolejne wyzwanie, zapewnienie takiej możliwości. Więc nawet mówię, nie wchodząc tutaj w szczegóły jakieś ekologiczne dotyczące zanieczyszczeń bądź nie Bałtyku, mamy ogromne zobowiązania w stosunku do portów, które muszą spełnić te wymagania, jeśli chcą w dalszym ciągu wycieczkowce przyjmować.
No to rzeczywiście potrzebne są potężne inwestycje, a skoro dyskutujemy czy o tej roli miast i czy miasta korzystają, takie pytanie o promy. Będzie realizowany program Batory zakładający budowę polskiego promu. Inwestycji w Świnoujściu mamy mnóstwo, tam ciągle nabrzeża są rozbudowywane nowe pomysły, większe promy mają pływać, to się dzieje tak samo po szwedzkiej stronie Bałtyku, Wisztat. Natomiast u nas mamy Stena Line pływającą z Gdyni, która rzeczywiście już chyba 34 połączenia w ciągu tygodnia są, z tego co pamiętam. Mamy promy z Gdańska pływające pod Sztokholm. Czy Trójmiasto w ogóle na rynku promowym ma jeszcze dużą przestrzeń do rozwoju? No ze Świnoujścia po prostu jest bliżej, prawda?
Jeżeli chodzi o program Batory i budowę promów, jest rzeczą niewątpliwą, że nowe promy są potrzebne, zarówno dla odtworzenia tonażu, dla zastąpienia starych promów nowymi, jak i dla pewnej, może niewielkiej, ale jednak ekspansji zdolności przewozowej, bo statystyki pokazują, że jest przestrzeń do rozwoju na tym polu. Natomiast pewne w szczegółach wątpliwości może budzić sama realizacja programu, czyli budowa tych pierwszych promów. No, trochę brakuje danych. Trochę brakuje danych, a te, które się dotychczas pojawiają, nie przekonują w pełni i wprost do takiego rozwiązania, jakie przyjęto, że zlecono budowę dużego promu formalnie stoczni, która nie ma doświadczenia w budowie takich dużych promów i w ogóle od dawna nie ma w budowie promów doświadczenia, nawet małych, bo kilka zbudowała, ale małych i dawno. chodzi o Gryfie, natomiast jeżeli chodzi o Stocznię Szczecińską, jak najbardziej jestem za rewitalizacją. Źle się stało, że duże polskie stocznie zostały zamknięte w 2009 roku i skierowane na tory wątpliwego rozwoju w 2009 roku. Natomiast myślę, że Stocznia Szczecińska razem z Gryfią powinny zaczynać raczej od
średnich projektów.
Od średnich rzeczy albo od funkcji pomocniczych, czy od udziału jakiegoś podwykonawczego w dużych przedsięwzięciach na początku. Później oczywiście powinny się wdrażać w budowę w pełni wyposażonych dużych statków. Natomiast trochę pewne wątpliwości ten program na początku budzi. Mamy podobno mieć położenie stępki za miesiąc.
Tak, dokładnie. 23 czerwca jest podawany.
Nawet opinii publicznej, która jest na pewno tym zainteresowana, przynajmniej ludzie z branży, nie pokazano nawet wstępnego zupełnie projektu czy wizualizacji. To jest, w żegludze jest tak, że żegluga jest dosyć konserwatywnym sektorem biznesu, zwłaszcza jeśli chodzi o marketing, o chwalenie się. Wielu armatorów się często nie chwali zawczasu tym, co planują zbudować. Natomiast inna sytuacja jest na rynku promowym. Z tego względu, że jest to rynek bezpośrednio, jest to rynek nie business to business, tylko...
Też do szerokiego kręgu odbiorców.
Tak, nie tylko business to business, bo oczywiście mamy przewozy towarowe promami, to jest business to business, ale mamy również rynek typowo konsumencki, czyli przewozy dla pasażerskie dla indywidualnych użytkowników. I w żegludze promowej, jeżeli jest podpisywany kontrakt, a ten już został podpisany chyba prawie 2 miesiące temu, w żegludze promowej armatorzy się zawsze chwalą. I nawet jeżeli projekt jest na bardzo wstępnym etapie, jest jeszcze w powijakach, to czymś się chwalą i pokazują coś. Natomiast tutaj tego do tej pory nie mamy.
Zawsze jakiś szczegół starają się ujawnić, taki, który będzie ich odróżniał od konkurencji.
Albo tak, szczegół, albo jakąś, albo całościową wizualizację promu, żeby już nęcić, żeby już zainteresować przyszłych użytkowników.
Natomiast jeśli chodzi o Trójmiasto, tak jak tutaj pan spytał o Gdańsk, Gdynię, to proszę zwrócić uwagę, że niedawno, miesiąc temu, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk poinformował, że zamierza zbudować nowy terminal promowy w porcie północnym, tym samym zwalniając Westerplatte. Z kolei w Gdyni powstać ma nowy terminal promowy, który będzie terminalem
bliżej
publicznym.
Centrum, tak.
Też opóźniony.
Tak,
też,
to
też
prawda,
opóźniony.
Ale proszę zwrócić uwagę na to, że będzie to terminal publiczny. Czyli zwalnia nam się przestrzeń na następnych operatorów w Trójmieście, bo Westerplatte będzie do zagospodarowania i obok Steny Line z terminalu w Gdyni będzie mógł korzystać przynajmniej jeszcze jeden operator. Więc odpowiadając na to pytanie, tak, jest możliwość, żeby jeszcze pojawili się inni operatorzy promowi, którzy są zainteresowani, bo rozmowy nieoficjalne trwają, co pewnie pociągnie za sobą większą konkurencję również tutaj w portach Trójmiasta, jeśli chodzi o połączenia promowe.
A te połączenia, tak jak pasażerskie, to bardziej prestiż czy splendor, czy interes gminy, a dla portów połączenia promowe to jest dobry interes?
Stena Line wielokrotnie podkreślała dobrą współpracę z miastem Gdynia i wielokrotnie podkreślała wpływ połączenia, istnienia połączenia na kontakty gospodarcze w różnych sektorach gospodarki. Niewątpliwie to połączenie promowe między Gdynią a Kraskroną, czy pozostałe nasze połączenia promowe, niewątpliwie są czynnikiem stymulującym gospodarkę nawet daleko od wybrzeża.
No to będziemy się temu przyglądać, bo to rzeczywiście wiele osób mieszkających w Trójmieście, ale też w całym kraju traktuje te promy jako ciekawą atrakcję turystyczną i rzeczywiście można ją tak traktować.
A niedawno, jeszcze tylko dodam, niedawno właśnie, gdy podpisywano kontrakt na budowę platformy statku zwiadu elektronicznego w Stoczni Nauta, SAP wyraźnie podkreślał, że jednym z czynników, z powodu których wybrano akurat Gdynię, stocznię w Gdyni, jest łatwość połączenia z Karlskroną akurat tam też jest stocznia
marynarki wojennej.
Tak, marynarki wojennej. Tak. I wyraźnie podkreślano, że jest to jeden z czynników, przez który wybrano Gdynię.
Przypomnijmy, Nautas buduje nowoczesny statek wywiadu elektronicznego. Praktycznie odda go prawie pod klucz, bo jednak ta elektronika szpiegowska, tak to nazwijmy, zostanie zamontowana już w Szwecji. Ja przypomnę tylko, że środa to jest morski dzień w Radiu Gdańsk. Już po godzinie 14 Anna Rębas opowie nam o nagrodach dla najlepszych muzeów, tak zwane muzealne Oscary. A dlaczego akurat w programie morskim? Między innymi dlatego, że jeden z takich muzealnych Oscarów trafi do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku za projekt Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej. I jeszcze w ramach Morskiej Środy po godzinie 22 program Sylwestra Pięty na temat naszej marynarki wojennej. Ale oprócz tego, że będzie o marynarce wojennej, będzie też o tym, jak wygląda służba w Legii Cudzoziemskiej już dzisiaj w Radiu Gdańsk po godzinie 22. A ja dziękuję serdecznie gościom w studio Radia Gdańsk w programie Ludzie i Pieniądze. Gościli Piotr Frankowski, Namiary na Morze i Handel, Piotr Stareńczak, Portal Morski i troszeczkę wcześniej nas opuścił profesor Marek Grzybowski z Akademii Morskiej. Ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękujemy.